Bardzo lubię obserwować ludzi, którzy są w jakiejś dziedzinie najlepsi w tym, co robią. Są to rzemieślnicy, naukowcy, artyści, aktorzy, podróżnicy, także mówcy. I szczególnie przyglądam się tym, którzy mierzą wysoko. Dlaczego? Bo sam też mierzę wysoko. I od tych ludzi mogę się czegoś nauczyć. Mam takie przekonanie, że zawsze należy mierzyć wysoko. Nie jest to przekonanie jakoś zgodne z moim charakterem, z tym, jakim jestem człowiekiem. Bo wcale jak byłem nastolatkiem, to nie mierzyłem wysoko. Chciałem czegoś tam od życia, jakieś drobne ambicje miałem, ale nie było to nic wygórowanego. A dzisiaj moim silnym przekonaniem jest to, że należy mierzyć wysoko. I myślę, że nie muszę bronić tego argumentu, że to jest słuszne, dlatego że sam Jezus nazywany był mistrzem, a mistrz to jest ktoś, kto jest najlepszy w tym, co wykonuje, co robi. I sam Jezus wezwał nas do tego, żebyśmy Go naśladowali, by równać do Niego w górę, by choćby stawać się do Niego podobnymi. Więc dzisiejszy wykład z listu do Efezjan pokaże nam, co ma wspólnego to mierzenie wysoko, jakieś nasze ambicje, aspiracje, co mają wspólnego z troską o drugiego człowieka. Tak? Bo wydaje się, że to są rzeczy sprzeczne. Często ci, którzy idą gdzieś tam na szczyt, no, idą po trupach, jak to się mówi, prawda? Więc co to ma wspólnego pójście, czy mierzenie wysoko z troską o drugiego człowieka? Końcówkę długiego weekendu, czyli poniedziałek i wtorek, spędziłem w podróży z moim synem, no i modliłem się o to, bym miał okazję z nim rozmawiać o jakichś rzeczach ważnych, o rzeczach, których nauczyłem się z Bożego Słowa, bo większość moich przekonań pochodzi właśnie z tego źródła. No i jednej takiej rzeczy próbowałem go nauczyć. Pochodzi ona z pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 7. Apostoł Paweł mówi tam wtedy do tego młodego Tymoteusza, który miał może około 20 lat, takie słowa. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Dlatego mówię do mojego 6-letniego syna, synu, mierz wysoko, ponieważ nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Strach jest jednym z takich hamulców, by nie ruszyć do przodu ku jakimś wyzwaniom, ale przecież Bóg za pomocą Ducha Świętego daje człowiekowi, tak jak tu czytamy, pierwszą rzecz jest moc. Dlatego jako ludzie nawróceni możemy śmiało mierzyć wysoko. Dzisiaj zaczynamy poznawanie już 4 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan i właśnie w tym rozdziale znajdują się niezwykłe słowa. Popatrzmy w wersecie 13. Apostoł Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Widzimy, że apostoł Paweł mierzy dość wysoko, prawda? I uczy w ten sposób patrzeć czy myśleć Kościół w Efezie. Aż dojdziemy wszyscy razem na szczyt do jedności wiary, do pełnego poznania Jezusa Chrystusa, do człowieka doskonałego. Dlatego jako chrześcijanie możemy mierzyć wyżej. Do tego zostaliśmy powołani. I nasza podróż na szczyt różni się od światowych wypraw, bo apostoł Paweł mówi w pierwszych słowach, aż dojdziemy wszyscy razem, tak? W naszej kulturze są superbohaterowie, są ludzie wybitni, którzy doszli gdzieś na szczyt. ale to jest zarezerwowane dla wąskiego grona. Apostoł Paweł przedstawia tutaj Kościół jako powołany, by mierzyć wysoko, dojść na szczyt wszyscy razem. Więc jest to podróż wspólna. Wśród podróżników, którzy są dla mnie inspiracją w mierzeniu wyżej, jest oczywiście Fridtjof Nansen, o którym już mówiłem wcześniej. I nie tylko dlatego, że jako pierwszy człowiek postanowił dotrzeć na przykład na biegun północny, ale ze względu na to, w jaki sposób to robił. W jego historii jest coś, co go wyróżnia spośród innych polarników. W latach 1887-88 podjął pierwszą wyprawę przez Grenlandię, udowadniając w ten sposób, że cała wyspa jest pokryta lodem. Teoria mówiła, że prawdopodobnie gdzieś w centrum tej wyspy jest jakaś zieleń. Tak? On chciał udowodnić, że jest cała skuta lodem. Udało mu się to zrobić. No i w 2011 roku Biblioteka Narodowa Norwegii opublikowała zdigitalizowane zdjęcia z tej wyprawy. To zdjęcie pochodzi właśnie z 1888 roku. Po przejściu przez Grenlandię, kiedy ta misja zakończyła się sukcesem, Nansen został odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej, ale co ciekawe, to odznaczenie nie było nadane za to, że osiągnęli geograficznie jakiś cel. Nie chodziło nawet o korzyści dla nauki, wtedy głównie po to organizowało się te wyprawy. Odznaczenie dostał za to, że cały zespół wrócił żywy do domu. Każdy przeżył. A wyprawa, którą podjęli, była bardzo trudna. Ich obliczenia okazały się nietrafne. Prąd morski znosił ich przez wiele tygodni w złą stronę. Mimo to dotarli wszyscy cali i zdrowi do domu. Kiedy czyta się relacje czy dziennik Nansena z tej wyprawy, człowiek jest pewny, że zaraz ktoś zginie. Ale Nansen wkładał cały swój potencjał w to, żeby każdy wrócił żywy do domu. I za to został odznaczony. Kiedy Nansen kilka lat później ogłosił, że zamierza na zbudowanym przez siebie statku płynąć w stronę bieguna północnego, ustawiła się do jego domu kolejka. Podobno codziennie, całymi dniami dzwonił telefon, ludzie chcieli płynąć razem z nim. Chcieli uczestniczyć w tej niezwykłej wyprawie. Ale żeby uczestniczyć w takiej wyprawie, no trzeba było wykazać się oczywiście pewnymi cechami. Nansen wiedział, że ich ekipa, drużyna musi składać się z osób pewnych. Musiał wziąć ludzi, którzy będą współpracować, którzy dadzą z siebie wszystko, by dotrzeć do celu i zadbać o całą resztę załogi, a nie będą myśleli tylko o sobie. I istnieje tu pewna analogia między tymi wydarzeniami, a tym, co czytamy tutaj w czwartym rozdziale listu do Efezjan. Apostoł Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Podróż, do której Bóg nas powołuje, jest to podróż wszyscy razem. I aby osiągnąć cel wyprawy, uczestnicy tej wyprawy powinni wykazywać pewne cechy. Apostoł Paweł nazwał to w ten sposób. Zobaczmy pierwszy werset tego rozdziału. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Więc żeby osiągnąć cel, potrzebny jest dobry zespół. Paweł nazywa te cechy, które są potrzebne, żeby być tym zespołem, nazywa postępowaniem w sposób godny powołania. Więc możemy mierzyć wyżej, tak jak uczy nas tego sam Jezus Chrystus, tak jak apostoł Paweł uczył tego Kościół w Efezie, ale żeby podróż się udała, żeby osiągnąć cel, żeby nie tylko marzyć o szczytach, ale kiedyś tam stanąć, z naszej strony coś jest potrzebne, to coś nazywa się postępowaniem zgodnym godnym powołania. Załoga, by odbyć zamierzoną drogę, musi mieć konkretne cechy i właśnie w wersecie pierwszym jest pierwsza cecha. Członkowie załogi rozumieją swoje powołanie i postępują w sposób godny tego powołania. Kiedy byłem nastolatkiem, nasza grupa młodzieżowa została zaproszona na Sylwestra do Katowic, do wspólnoty z Katowic. Pojechaliśmy i kiedy dotarliśmy na miejsce, do domu pastora, bo tam odbywał się Sylwester, młodzież z Katowic nagle powiedziała: cieszymy się, że przyjechaliście, dlatego że prowadzicie tego Sylwestra. My zamarliśmy, bo no, nic nie mieliśmy przygotowane, tak? A oni zrzucili na nas całe prowadzenie. Nie byliśmy przygotowani. I naszą grupę prowadził wtedy Rafał i Dorota Ślęzak. I jak tylko usłyszeli, że oni prowadzą tego Sylwestra, to wzięli się do roboty. Wzięli jakiś billboard, opracowali plan, co będziemy robić i zaczęli to wprowadzać w życie. A ja wtedy zachowywałem się w sposób niegodny powołania, jakim zostałem wezwany. Obawiając się oceny ze strony tych ludzi z Katowic, czy jakoś ich opinii na mój temat, odciąłem się od tego, co Bielsko robi, tak? Czyli Bielsko coś robiło, ja sobie siedziałem z boku, no i nie powiem więcej zresztą, co robiłem. Po prostu patrzyłem z daleka, tak? W jaki sposób to oceniając. Później poprosiłem dobrego kolegę z innego miasta, mówię: chodź, wsiądźmy w twój samochód, pojeździmy trochę po Śląsku. Wtedy to była atrakcja. Więc nie pomogłem w najmniejszym stopniu liderom, którzy dwoili się i troili, by udźwignąć ciężar, który został na nich zrzucony w ciągu jednej chwili. Kiedy Nansen szedł przez Grenlandię, ciągnął za sobą ciężkie sanie. Niektóre mogły ważyć prawie pół tony. W kilka osób dało się uciągnąć taki ciężar, ale nie ciągnął ich sam. Każdy dawał z siebie, ile mógł. Ja wtedy w Katowicach zostawiłem innych członków wspólnoty z ich saniami i sam szedłem obok lekko, śmiejąc się z tego, jak oni mają ciężko. I to było zachowanie niegodne powołania, jakim zostałem wezwany. Patrzenie z dystansu na dobre starania innych ludzi, ocenianie ich zachowań jest czymś niegodnym powołania. Więc dobry członek załogi wie, że to wszystko jest naszym wspólnym działaniem, naszym wspólnym dziełem i wykorzysta wszystkie siły, by pomóc. Kościół jest drużyną, więcej, jest porównany do ciała, gdzie każdy, kto w nim jest, jest bardzo potrzebny. I jeżeli ktoś nie wykonuje swojego zadania czy swojej funkcji, no, zwiększa to ciężar pozostałych. Dlatego jeżeli stoisz i przyglądasz się innym, jak pracują, jak się angażują w sprawy, które robimy jako wspólnota, i tylko komentujesz, co jest dobre, a co złe, co ci się podoba, a co nie, no postępujesz jak ja, kiedy miałem 18 lat, w sposób niegodny swojego powołania. Gdyby Nansen tworzył drużynę, która ma dotrzeć na biegun, taka osoba byłaby od razu zdyskwalifikowana. Więc jest to pierwsza cecha chrześcijanina, który sprawia, że wszyscy razem możemy dojść do celu. Kolejna rzecz to jest werset drugi. Z całą pokorą, cichością, cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Dobra drużyna w kontekście Kościoła przejawia coś, co nazywamy miłością agape. Czyli członkowie wspólnoty wykazują względem siebie cichość, pokorę, cierpliwość. I tu nie chodzi o jakieś jednorazowe próby opanowania albo próby tak na siłę posłuszeństwa Bogu, że ktoś mnie zdenerwował, jestem cierpliwy. Chodzi tutaj o charakter człowieka, który kształtuje się w setkach prób. Wspólnota im bardziej jest ze sobą związana, zespolona, tym ma więcej miejsc, gdzie potrzebna jest pokora, cichość, cierpliwość i znoszenie innych. Im relacje są słabsze, tym mniejsza potrzeba tych cech. Czy ja kiedyś pokłóciłem się z moimi znajomymi na Facebooku? Nie. Chyba trzeba by się tego nauczyć, tak? Jak to zrobić. Można tam coś skomentować, można zhejtować, ale ktoś sobie może to po prostu wyłączyć. Bardzo trudno jest się pokłócić w jakimś gronie. Czy musiałeś wykazać się cierpliwością poddaną setką prób dla znajomych w sieci? Nie, ja po prostu przestaję ich obserwować, tak? Co mnie obchodzi, co ktoś tam mówi. I dalej jesteśmy najlepszymi znajomymi. Więc im bliższe więzi i im mniejsza powierzchnia, na której razem przebywamy, tym jest więcej takich ognisk zapalnych do różnych konfliktów, nieporozumień. I wtedy członek takiej drużyny potrzebuje wykazać się pokorą, cichością, cierpliwością, znoszeniem innych w setkach prób. Załoga Nansena spędziła lata na statku, na framie. Byli skazani na przebywanie razem na małej powierzchni, w ciasnych kajutach, ramię w ramię przez lata, w bardzo trudnych, stresujących warunkach, a zazwyczaj, kiedy są takie rzeczy, to właśnie jest pole do konfliktu. I wszyscy musieli wykazać się takimi cnotami. I co ciekawe, oni się nie zmuszali do tego, bo mieli ukształtowany charakter. Kiedy Nansen wybierał załogę, to jedną z kompetencji przyszłej załogi było to, że potrafią współpracować z innymi, potrafią zająć swoje miejsce, potrafią zareagować pokorą, kiedy ktoś drugi mówi. I przetrwali. Byli przyjaciółmi przez resztę swojego życia. Więc jeżeli załoga ma dojść do celu, to potrzebna jest miłość agape. Jeżeli stoisz z boku i oceniasz, jaka wspólnota powinna być, jak ci ludzie powinni być, a nie wykazałeś cierpliwości, pokory, wybaczania innym w setkach prób, to nie postępujesz w sposób godny powołania i spowalniasz całą resztę. I prawdopodobnie to, że jesteś częścią załogi dzisiaj, to zawdzięczasz tym, którzy właśnie tą miłość agape wykazują i mają cierpliwość, by znosić bezczynność czy arogancję innych ludzi. Jakie cechy musi posiadać drużyna, żeby dojść do celu? Werset trzeci. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Dobra drużyna wykazuje, czy dokłada starań. W oryginale jest powiedziane, że wykazuje gorliwość, by zachować jedność. Więc Bóg obdarza lokalną wspólnotę jednością, a zadaniem wspólnoty jest ją zachować w nieskazitelnym stanie. Aby zobrazować ten problem, posłużę się tutaj dziedziną motoryzacji. Kiedyś mój brat przysłał mi zdjęcie swojego samochodu z początku lat 80. z dziurą w dachu. I kiedy się przyjrzałem, to zrozumiałem, że dziura nie została zrobiona przez jakiś przedmiot, który spadł z góry, ani nie została zrobiona w jakiś sposób od spodu, tylko że dziurę w dachu zrobiła rdza. Powstało więc pytanie, skąd rdza na dachu? Są samochody, w których tylko dach nie rdzewieje, tak? No a tutaj była dziura, w którą mogłem włożyć dłoń. Okazało się, że rdza na dachu pochodzi ze spodu samochodu. Pod lakierem przez nadkole, błotnik, słupek rdza sobie wędrowała, aż skorodował dach i wypadła dziura. I kiedy wypadła ta dziura, to było wiadomo, że już jest za późno. Samochód może jeszcze jeździć rok, może półtora, ale prędzej czy później będzie musiał być zezłomowany. I tak zresztą stało się w tym roku. Każdy posiadacz takiego starego samochodu wie, że musi być czujny w takich sprawach, tak? Że musi wykazać gorliwość, by ta rdza nie zjadła wszystkiego, co posiada. Czasami to jest największy majątek młodych ludzi. Więc jedność dana nam przez Boga wymaga pewnej troski z naszej strony, obserwacji, by zachować ją we właściwej kondycji. I za każdym razem, gdy pojawia się ognisko braku jedności, trzeba reagować, trzeba wykazać gorliwość, by to wyleczyć. I apostoł Paweł używa tych słów, tutaj mamy z dużej litery ducha, tak? Jedność ducha, używa tych słów w kontekście działania Ducha Świętego. Co to dla nas oznacza? Jedność we wspólnocie utrzymują ci, którzy korzystają z mocy Ducha Świętego. W Nowym Testamencie istnieje takie pojęcie jak chrześcijanin cielesny, czyli osoba nawrócona, która nie korzysta z mocy Ducha Świętego na co dzień, czyli robi wszystko o swoich ludzkich wysiłkach. I apostoł Paweł pokazuje, czym charakteryzuje się życie takiej osoby, a także jej wpływ na wspólnotę. Popatrzmy. 1 Koryntian 3:3. Ciągle przecież jesteście jeszcze cieleśni, jeżeli bowiem jest między wami zawiść, niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Jedność we wspólnocie utrzymują duchowi chrześcijanie. Oni są w stanie gorliwie o nią dbać, a cieleśni nie są w stanie, dlatego że tego nie da się zrobić na ludzkich wysiłkach. Jeżeli więc chcesz pomóc drużynie dojść do celu, to warto nauczyć się korzystać z mocy Ducha Świętego. Nasze wysiłki i postanowienia, że będziemy tacy czy inni, one w tym dziele nic nie znaczą. To jest jedyna droga, żeby pomagać innym. Jakie jeszcze cechy posiada dobra drużyna? Werset 7 naszego głównego tekstu, popatrzmy. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Apostoł Paweł mówi tutaj o darach dla chrześcijan, czyli o czymś, co Bóg dał człowiekowi, nie po to, żeby on się tym cieszył, żeby poczuł się ważniejszy, ale po to, żeby ten mógł służyć tym pozostałym. Czyli w dobrej drużynie każdy zna swoje miejsce. Każdy zna swoje powołanie, każdy wie, jaką ma rolę do odegrania. I ta rola jest służbą dla pozostałych. Kiedy Nansen wybierał się na biegun północny, stworzył załogę, to nie było tak, że kto chce być kapitanem? Ja. Kto będzie kucharzem? On. Tak? Kto będzie zajmował się psami? Nikt. Nie, każdy miał przydzielone zadanie i wiedział, do czego ma predyspozycję, czym będzie się zajmował. To nie był wyścig, tak? Kto będzie w gazetach, kiedy wrócą. Nie chodziło o splendor, który towarzyszył później wygranym. Chodziło o samą misję, żeby ona mogła zakończyć się sukcesem, żeby wrócili żywi. Każdy musiał zająć swoje miejsce i sumiennie wykonać to, do czego został powołany. I w Kościele jest bardzo podobnie. Jego sprawność w poruszaniu się naprzód jest związana z dziesiątkami, czasami z setkami pojedynczych zadań. I to jest zaszczyt uczestniczyć w takiej wyprawie, i dołożyć swój fragment tego działania, żeby ona zakończyła się sukcesem. Zaangażować się w stopniu, jaki nam Chrystus wyznaczył. Kiedyś zapytałem kapelana Sił Zbrojnych naszego kościoła o jego doświadczenia spływania okrętem marynarki wojennej. Kiedy odpisał na mój list, powiedział coś takiego. Tak jak w organizmie ludzkim każda część naszego ciała stanowi niezbędny element, tak też każdy członek załogi jest potrzebny. Każdy z członków załogi przydzielony jest najpierw do stanowiska bojowego, odpowiedniego dla jego specjalności, a następnie do jakiejś drużyny, potem do któregoś z działów okrętowych. Jest ich 10 na dużym okręcie, na przykład typu niszczyciel. Każdy z członków załogi posiada tak zwany numer okrętowy, który oznacza, do której burty i wachty jest przydzielony. Są obsady dwóch burt, lewej i prawej. Następnie numer ten również wskazuje na to, jaki rodzaj specjalności wojskowej posiada członek załogi, czyli praktyczną umiejętność. Może to być na przykład artylerzysta, nawigator, telegrafista, sygnalista, czy na przykład kucharz. Każdy z członków załogi posiada jakiś dar, przynajmniej jeden. Numer okrętowy wskazuje również to, do której zmiany wachty jest przydzielony, pierwszej, drugiej czy trzeciej. Na dużych okrętach są 3 zmiany wachty, natomiast na mniejszych 2. To uporządkowanie załogi właśnie na podstawie numerów okrętowych wprowadza na okręcie pewną jasność i porządek. Każdy wie, co ma robić w różnych sytuacjach, a jeśli nawet by zapomniał, to posiada każdy, począwszy od kapitana, kończąc na dowódcy, książeczkę numeru bojowego, w której zapisane jest to, jak każdy powinien działać podczas danego rodzaju alarmu ogłoszonego przez dowódcę na okręcie. Tutaj widać, jak ważny jest właściwy pokój i porządek zachowany wśród załogi. Pamiętam z własnych doświadczeń, jak trudny czas był wtedy, gdy nie wszyscy ze sobą współpracowali właściwie. Najgorzej bywa wtedy, gdy na okręt trafia egoista, który próbuje dyktować innym swoje warunki i uważa, że on już wie wszystko i nie musi się uczyć. Tacy są bardzo groźni, ponieważ wprowadzają destrukcję w załodze. Dowódca ma więc bardzo trudne zadanie, stworzyć taką załogę, na której będzie mógł polegać i zaufać ich działaniu. Do tego stopnia dowódca jest zobligowany, aby dążyć do tych standardów, że ćwiczenia w przeprowadzaniu niektórych zadań są prowadzone celowo, zarówno we mgle, jak i w warunkach całkowitej ciemności. Nikt w marynarce wojennej nie powie, że to są jakieś zasady, które są niepotrzebne. A w Kościele apostoł Paweł wykazuje, że jest bardzo podobnie, że cele, które mamy do osiągnięcia, misję, którą podjęliśmy, jest w tej wielkiej skali bardzo, bardzo ważna. Dlatego każdy powinien zająć swoje miejsce i zrobić to najlepiej, jak potrafi. Inaczej misja nie zakończy się sukcesem. Apostoł Paweł zachęca Efezjan, żeby mierzyli wysoko i zachęca też nas przez te swoje słowa, żebyśmy mierzyli wysoko do wzorców, które zostawił nam sam Jezus. Paweł nadał tym celom status o wiele wyższy. Powiedział, że to jest wręcz nasze powołanie, żeby mierzyć wysoko i dojść do celu, który nam Chrystus w wierze wyznaczył. I mówi, że mamy to zrobić wspólnie. Więc jesteśmy w drodze na szczyt. Nasza sprawność, a także atmosfera naszej wyprawy zależy przede wszystkim od jednego czynnika. O tym czynniku apostoł Paweł mówi w wersetach 15 i 16, 4 rozdziału. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Apostoł Paweł mówi o najważniejszym czynniku, który jest potrzebny, żeby dojść na szczyt. Tym czynnikiem jest miłość. To poprzez miłość wspólnota staje się unikalna, choćby w tym, że buduje sama siebie. To poprzez miłość dzieje się coś tak niezwykłego, jak umacnianie każdego z nas, wzrost każdego z nas, przygotowanie na kolejny życiowy krok. To wszystko dzieje się przez miłość. Może na okręcie marynarki wojennej liczy się zaufanie, liczy się dyscyplina. U nas bardziej liczy się miłość. Więc warto dzisiaj sprawdzić, czy wykazuje taką miłość, czy nie. Bo jeżeli wykazuje, to pomagam całej załodze dotrzeć do celu. Jeżeli nie wykazuje, to przeszkadzam. Więc sprawdźmy, czy wykazujemy taką miłość. Miłość, która jest owocem Ducha Świętego, czy może postępujemy tylko po ludzku. Więc na koniec wymienię cechy miłości pochodzącej od Boga, które apostoł Paweł rozpisał tutaj w tym 4 rozdziale listu do Efezjan, tak byśmy mogli sprawdzić samych siebie, czy wykazujemy miłość, która buduje innych, czy nie. Więc pierwsze, miłość pochodząca od Boga według wersetu 2 jest akceptująca, przebaczająca i łagodna. Więc potrzebujemy zadać sobie pytanie, czy potrafimy akceptować innych, takimi, jakimi są, takimi, jakimi przyjdą do nas. Czy może nas wkurzają i po prostu nie możemy znieść ich obecności. I tutaj weryfikuje się nasza miłość, czy to jest ta miłość zaszczepiona przez Ducha Świętego, czy są to tylko nasze ludzkie wysiłki, akceptowanie innych. Druga to przebaczanie. Czy potrafię przebaczyć, jak ktoś zawini, czy może noszę urazę przez miesiąc, dwa albo i rok. A według Jezusa przebaczyć 77 razy to jest norma. Więc pytanie, czy to potrafię. Na ludzkich wysiłkach potrafimy przebaczyć raz. Niektórzy mówią, przebaczę ci, ale nigdy ci tego nie zapomnę. Tak? Czyli to jest taki ludzki sposób przebaczania. Tu chodzi o coś, że zapominamy o tym. To jest rozwiązane, idziemy dalej. Nie noszę urazy, żyjemy tak jak dawniej. I tu się weryfikuje nasza miłość, czy jest przebaczająca, czy nie. No i trzecia rzecz, bardzo ciekawa, to jest łagodność. Czy potrafię łagodzić konflikty, czy zawsze dolewam oliwy do ognia? Niektórzy uważają to za atut, że zaogniają konflikt, tak jakby cokolwiek z tego dobrego miało być. Niestety taki podsycony ogień często spala coś prawie nieodwracalnie. Dlatego to nie jest miłość pochodząca od Boga, kiedy dokładamy oliwy do ognia. Miłość pochodząca od Boga wyraża się tym, że łagodzimy konflikty. Potrafimy odłączyć emocje od faktów. Czy twoja miłość jest akceptująca, przebaczająca, łagodna? Jeżeli tak, postępujesz w sposób godny powołania, jesteś częścią załogi, która wspiera innych. Jeżeli nie, postępujesz w sposób niegodny. To było z wersetu 2. Kolejne przejawy miłości Boga, to jest werset 15. Pierwsze słowo, które nam o tym mówi, to jest słowo sprawmy, co oznacza, że ta miłość pochodząca od Boga jest czynna i działająca. Drugie słowo, by wszystko rosło, czyli niosąca odpowiedzialność za innych. Chodzi o troskę o to, żeby inni też się rozwijali. Więc musimy zadać sobie pytanie, czy moja miłość jest czynna, tak? Czyli czy wyraża się czynem. Miłość to nie jest to, że powiesz, że kogoś kochasz. Miłość ma się wyrazić, a wyraża się wtedy, kiedy jesteśmy gotowi pozostawić swoją wygodę, swoje wielkie ego, czasami swoje zdanie, swoją rację i pomóc innym. Kolejne pytanie, sprawmy, by wszystko rosło, tak? Sprawmy, by wszystko rosło. Czy moim życiem przyczyniam się do wzrostu innych? Czy cokolwiek w moim życiu sprawia, że innym pomagam, że oni się rozwijają, że oni idą dalej? Znowu w naszej kulturze jest jeden superbohater, reszta to są jakieś tam popychla, a on dochodzi na szczyt. To nie ma nic wspólnego z Bożą miłością, bo w Bożej miłości to jest bardzo ważne, że niesiemy odpowiedzialność za innych ludzi, pragniemy ich sukcesu, chcemy, żeby rozwinęli się w tym, w czym powinni się rozwinąć i robimy coś w tym kierunku. No i na koniec z wersetu 16 kolejne trzy rzeczy. Miłość pochodząca od Boga jest jednocząca, umacniająca i budująca. To są proste pytania, czy owocem mojej miłości jest jednoczenie, umacnianie i ubudowanie, czy raczej coś odwrotnego, tak? Słowo Boże jako lustro naszych najgłębszych motywacji może pokazać, że postępujemy tylko po ludzku. Kiedy ja przeczytałem ten fragment z Koryntian 3:3, postępujecie tylko po ludzku, dla mnie to jest tak, jakby ktoś powiedział, no jesteś na tym statku, ale no jesteś najgorszą częścią załogi. Nie ze względu na brak kompetencji, tylko ze względu na swoje postawy względem pozostałych. I to jest przykra wiadomość, że ktoś postępuje tylko po ludzku. Ktoś, kto to słyszy o sobie, tak jak gdyby to było powiedziane o mnie, mi by było wstyd. Ze względu na ogrom złych postaw względem pozostałych. Jak można aż tak destruktywnie wpływać na resztę załogi? Więc może potrzebujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak czy przejawiam dzisiaj miłość, którą Chrystus zaszczepia w swoich dzieciach, czy postępuję tylko po ludzku, czy przyczyniam się dla dobra załogi, by dotarła do celu i wszyscy tam dotarli, czy dzisiaj raczej jestem jak ten, który siedzi z boku, ocenia i drwi. Mam przekonanie, że zawsze należy mierzyć wyżej, ale list do Efezjan do tego przekonania zbudował kolejne, bardzo silne, że do tych założeń odnośnie mierzenia wyżej trzeba dołożyć czynnik miłości. Dopiero kiedy połączymy te dwie rzeczy, to, że mierzymy wysoko, bez względu na to, czy to jest kwestia naszego prywatnego życia, naszej kariery, czegokolwiek, czy wspólnoty, jeżeli do tego mierzenia wyżej dołączamy miłość, która pochodzi od Boga, wtedy zaczyna się prawdziwa podróż czy przygoda życia chrześcijańskiego. Więc jadąc z moim synem do Warszawy, chciałem go nauczyć, że należy mierzyć wysoko, żeby nie lękał się wyzwań. Kiedy byliśmy w McDonaldzie i on nie miał keczupu i mówi, tata, proszę, idź poproś panią o keczup. Ja mówię, nie bój się, Leon, spróbuj, idź. I on szedł i czasami parę minut, bo nie widzieli go, bo jest poniżej jeszcze linii blatu, więc musiał sobie poradzić, chciał wymienić zabawkę, bo pani źle usłyszała to samo, ale we wszystkie te rzeczy po prostu wszedł. Ale następnym razem, kiedy będę chciał go uczyć tej prawdy, że warto sięgać wysoko, bo Bóg nam nie dał ducha bojaźni, żeby się wycofywać, tylko żeby iść do przodu, mamy moc, to będę go uczył jeszcze czegoś więcej, że oprócz mierzenia wysoko, potrzebna jest nam miłość, która pochodzi od Boga. Wtedy to wszystko nabiera smaku. Nie ma radości z dojścia do wielkich celów w pojedynkę, a jak wielką radością będzie osiągnąć cele, które mamy wspólne. Dziękuję.